Kiedy nagrywam ten odcinek, jest 6 września. Nie, poczekajcie, nie jest 6. Jest 9 września. Jest 9 września 2020 roku. I pierwszy raz w życiu mam stres przed nagrywaniem i boli mnie brzuch. Mimo tego, że jestem u siebie w domu, przy swoim biureczku. No i przecież czuję się komfortowo. Jest bardzo brzydka pogoda, słuchajcie. Mimo tego, że w ogóle wczoraj była jeszcze piękna jesień. I było gorąco i słonecznie i te kolory magiczne się pojawiły i wrzos przepięknie mi błyszczał na tym miejscu, gdzie wcześniej stały truskawki. I ten rok w ogóle zleciał mi w zupełnie innym tempie niż pozostałe lata, bo mierzyłam go zupełnie innym sposobem, bo mierzyłam go w tygodniach. I ta jesień będzie dla mnie inna niż dotychczasowa i jeszcze bardziej spędzę ją w przytulnym domu. A to dlatego, że już za niedługo, bo za jakieś... tak mówią 2 tygodnie, urodzę córkę. W sensie, kiedy tego słuchacie, to znaczy, że już urodziłam i szczęśliwie jestem w domu i najpewniej już zjadłam tort w nagrodę, a że zażyczyłam sobie mój ulubiony tort, czyli ten mój biszkopt z truskawkami, to z pewnością ten właśnie wcinam. I w ogóle nawet nie wiecie, jak śmiesznie jest to mówić do mikrofonu. Jakbym stała na takiej wielkiej scenie, na jakimś festynie i mówiła do tysięcy ludzi, że no słuchajcie, mam w brzuchu żywego człowieka. No nie, słuchajcie, no dobra, no w tym odcinku ujawnię kilka tajemnic, miłych tajemnic, które zachowywałam dla siebie i dla najbliższych, a które no już nie mogę dłużej udawać, że moje życie się nie zmieni. Ale dlaczego nie mówiłam o ciąży wcześniej? Jest kilka powodów. No pierwszy jest taki, że to jest tak jakoś, słuchajcie, taka rodzinna, intymna rzecz, taka nowina, że nie chcę się o niej mówić tak wszystkim, tylko ją tak pielęgnować i się cieszyć nią w małym gronie. Drugi powód jest taki, że ja w zasadzie nie lubię takiego oversharingu w internecie. W sensie uznałam, że mój stan w ogóle nie ma przecież wpływu na rzeczy, które tworzę i które publikuję. Więc jaki to ma wpływ na moje podcasty? No żaden. One nie są o dzieciach, ani nie mam zamiaru robić dzieciowych treści, więc no postanowiłam ciążę trzymać dla najbliższych i móc ten okres po prostu przeżywać spokojnie i tak dogłębnie, no wiecie, z własnej perspektywy, bez oczu innych ludzi. Ale teraz jestem gotowa, gdy już Hela jest na moich rękach, no to jestem gotowa opublikować ten odcinek i opowiedzieć wam trochę o wspaniałości tego okresu. Gdy to nagrywam, jestem w 38 tygodniu ciąży i wyjaśnia się może pierwsza tajemnica, czyli zadyszka w podcastach. Jezu, kochani, ja nie wiedziałam, że siedzenie, mówienie i oddychanie, po prostu 3 czynności mogą być tak męczące, jak bieganie w interwałach. W sensie, jak nagrywam ostatnio podcasty, część może to osób zauważyła, ale tak w zasadzie już od końca lipca, to było mi tak trudno mówić. W sensie, bez kitu, przepona po prostu została ściśnięta jak puszka od Coca-Coli i nie byłam w stanie się po prostu na nowo nauczyć mówienia. Dlatego te ostatnie podcasty były tak pocięte. Ja zawsze nagrywam longiem, a teraz po prostu musiałam robić przerwy, bo musiałam, że się uduszę. I o ile na początku ciąży, czyli od stycznia, nagrywanie podcastów przerywało mi po prostu niekontrolowane puszczenie pawia albo migreny i mdłości. Tak teraz pod koniec po prostu mówienie dłużej niż 1,5 minuty powoduje, że Helena w moim brzuchu po prostu się ślizga jak ryba i daje mi znać, że chyba się niej pasuje takie życie na wdechu. No właśnie. I że powinnam robić więcej przerw. Dlatego właśnie odcinki ostatnich podcastów były takie pocięte. No bo pierwszy raz musiałam w ogóle pauzować nagrywanie, no bo tak się zapowietrzałam, że mdlałam prawie. Serio, w ogóle bardzo śmieszne. Ale też nagranie czegoś, co trwało więcej niż 35 minut, to było prawie jak kończenie na noszach. Więc jeśli się ktoś zastanawia, dlaczego Okuniewska tak wysoko zaczęła mówić i tak dyszy, no to kochani, tajemnica została rozwiązana w tym momencie. Ale w końcu teraz mogę wdyszeć dowoli w tym odcinku. Już musicie się z tym pogodzić. No i to jest też rozwiązanie tajemnicy, dlaczego audiobook mojej książki się pojawi dopiero w przyszłym roku. Bo się po prostu nie wyrobiłam. Pisanie to i tak była walka z czasem i z ograniczeniami swojego ciała. I odnowiło mi się ta nieszczęsna kość ogonowa złamana, która po prostu Helena, którą przesuwała cały czas i dlatego dłuższe siedzenie. Książkę pisałam chyba we wszystkich możliwych pozycjach. Łącznie z pozycjami po prostu na stojąco. Więc no, nie wyrobiłam się z audiobookiem. Bardzo już bym chciała nagrać tę książkę w formie najdłuższego podcastu świata, no ale moja przepona by tego nie zniosła. A mnie chyba by trzeba było reanimować. No. I wyjaśnię się, dlaczego moja firma wydawnicza, w sensie nie firma wydawnicza, no spółka z Niemirą. Ale jak zamawialiście książkę, to było napisane na przykład, że Helenka spółka z o. Także już wiadomo, dlaczego Helenka. Na cześć mojej córki. Jeśli założymy wydawnictwo kiedykolwiek, a chyba, no nie wiem, może, a może nie, to będzie się nazywało wydawnictwo Helenka. Czemu się tak będzie nazywało? Nie wiem. W sensie tak roboczo było i tak już zostało. Ale w ogóle nie wiem, od czego zacząć ten odcinek. Bo nie chciałam robić, wiecie, no nie chciałam takiego robić typowego, takiego jak się są vlogi, w których tam się opowiada o swojej ciąży. No bo na Boga, no wszyscy wiemy, na czym polega ciąża i co się wtedy dzieje. Albo przynajmniej nam się wydaje, że wiemy. Mi się tak wydawało. Niby kumałam te wszystkie zmiany fizyczne i psychiczne. No ale oczywiście moja głowa jak zwykle była nieco wrażliwsza na różne dziwactwa i różne spostrzeżenia. I notowałam sobie w głowie podczas tych 9 miesięcy różne ciekawe dla mnie rzeczy. I jeśli jesteście ciekawi, jak osoba taka bardzo ciekawa świata, albo jak niektórzy mówią, wysoko wrażliwa, jak taka osoba przeżywa ciążę, to podzielę się z wami tym, co ta moja ciążowa głowa stworzyła. Po pierwsze, zagwozdka numer 1. Czy jak dziecko się obraca głową do dołu i tak już wisi, wiecie, kilka tygodni, to czemu mu nie spływa krew do głowy i go ta głowa nie boli? Przecież jak się wisi na przykład na trzepaku głową do dołu, albo jak się stoi nawet pod wodą na rękach, to przecież ta krew nam napływa do mózgu i do oczu i to jest niekomfortowe. Więc co tak naprawdę chroni to dziecko? W sensie ono ma jakiś inny obieg krwi? Jak to jest możliwe, że te dzieci tak długo wytrzymują w brzuchu tą głową do dołu? Pytam o to różnych położnych i lekarzy i to jest jedna z nieodkrytych tajemnic. Ani się ten mózg dziecka jakoś nie różni naczyniami od tych dorosłych, ani ciśnienie nie jest jakieś nadzwyczajne. Jakby o co chodzi? Jak to działa? Żądam odpowiedzi od jakiegoś noworodkologa, który to zbada i może będzie jakiś, nie wiem, to może to jest jakiś zajebisty mechanizm, który się przyda gdzieś w medycynie i będzie ludziom ratował życie. No. Bez kitu. Myślałam na tym długo i nic nie wymyśliłam. Szukałam trochę w necie, ale no, nikt chyba się tym nie interesował nigdy. I teraz moja druga ciążowa zagwozdka. Widzicie, kurwa, już ciężko się mówi. Nigdy nie rozwiążemy tej zagwozdki, kochani. Chyba, że w końcu będzie możliwość wyjęcia płodu z brzucha i po prostu go umieszczenia w jakimś takim sztucznym brzuchu obok, gdzie będzie można go też nosić tam na sobie kilka godzin dziennie, ale jednak będzie można tam w akwarium, wiecie, go tak zaglądać non-stop do niego i tak codziennie patrzeć, co się zmienia i czy wszystko jest git. Także tak powinny już wyglądać ciąże za jakieś 10 lat, serio. W sensie wierzę w ten postęp. Ale moje pytanie brzmi, czy jak na przykład Helena w brzuchu u mnie spała i chillowała sobie, vibing robiła, a ja nagle na przykład wstawałam, nie wiem, siku w nocy. Albo w ciągu dnia wstawałam tam sobie zrobić herbatę, albo po syrop na refluks. To czy ona się denerwowała, że ja ją ciągle wybudzam? No bo w którymś momencie, że to dziecko już ma świadomość, nie? I poznaje głosy, muzyczkę. Helena w ogóle na przykład nienawidzi zespołu Queen. Cała się wtedy spina i mnie trąca nerwowo. Ale czy to dziecko się nie irytuje, że jest cały czas budzone? Wiecie, leżycie sobie, to tam miło, szum od starej zjeli, dwa kołysze, tam bicie serduszka, przyjemnie, woda, ciepło, nie? Przyjemnie. A tu nagle, wiecie, ktoś was zmienia, cały czas was ktoś trąca, no. I raz w prawo, i raz w lewo, i znowu was ktoś do góry nogami, światło jakieś. I czy to dziecko się nie irytuje? Może tak się rodzą high need babies, no, że one później się takie zirytowane rodzą, bo na przykład w brzuchu cały czas ktoś jej budził i się nigdy nie wyspały. No nie wiem, no. W sensie, ja nie wiem, jeżeli Helena będzie tak samo aktywna poza brzuchem jak w brzuchu, to mam jednym słowem przerąbane, bo ona nigdy nie śpi. Wiecznie coś kombinuje. Nie wiem, czy ona uprawia jakiś sport, ale jeśli tak, to chyba jest kajakarstwo. W każdym razie, czy takie dziecko się nie denerwuje, jak już zapada w sen i nagle stara, na przykład idzie sobie na koncert i na przykład jest hałas? Co jeżeli mi się urodzi cały czas skwaszone dziecko, niewyspane, bo ja ciągle budziłam w nocy, na przykład w ciąży stając na sikanie co 6 minut, albo jak sobie się kawy napiłam, czy oglądałam głośny film. Nigdy się tego nie dowiemy. I to jest moja zagwozdka. Dlatego w 2020, no może nie, ale 40 roku, w takich sztucznych brzuchach powinny być dzieci, które można by było, wiecie, na kilka godzin dziennie z siebie zdjąć po prostu dla wygody i nic by tam wtedy nie, tych żeber by nie gniotło i tą przeponę by zluzowało i wtedy te dzieci by może bardziej chillowały. Oczywiście żartuję, bo nie zostawiłabym chyba jej nigdzie poza brzuchem nawet na 10 minut. No nieważne, trzecia zagwozdka ciążowa. To jest pytanie, czy jak leżę na boku i czuję, że Helena mnie trąca paluchem, albo nie wiem, czy tam, czym ona tam trąca stopą. I dokładnie w tym miejscu, gdzie styka się mój bok brzucha z materacem, to czy ona mnie tam trąca, bo coś się boli i na przykład jest jej niewygodnie, czy na przykład jest... jest na przykład na treningu kajakarskim swoim, czy jeszcze jest trzecia opcja, czyli na przykład się próbuje odbić tak, wiecie, jak od dna basenu, ale już ma za mało miejsca. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale to jest w ogóle na maksa dziwne uczucie. Tak jak w ogóle same ruchy dziecka w brzuchu są bardzo dziwne. Co na początku jest trochę jak rybka walonek, która tak nieśmiale puka tak w ściankę akwarium i tak od czasu do czasu się tak przemsknie. Tak, wiecie, tym ogonkiem przejedzie po ścianie brzucha, ale później to już się zaczyna alienowanie, słuchajcie. W sensie, oczywiście na początku rzadziej i delikatniej takie puk-puk po prostu jakby nosem się odbijała od jakiejś od ścianki akwarium albo od witryny sklepowej, ale jak już dziecko jest duże, takie jak teraz, to ten brzuch tak faluje, tak jakby pod nim było jakieś magiczne zwierzę w jakimś worze, taki wąż ślizgający się pod skórą i tak między jelitami, tak, bardzo dziwne, lekko obrzydliwe uczucie. Próbowałam to na przykład wytłumaczyć mojemu tacie, ale dla niego to jest taka abstrakcja, że nie potrafię sobie tego wytłumaczyć i powiem wam, że to jest po prostu tak, jakbyście połknęli żabę i ona by się tak rozciągała pod skórą, no. Nie miałam w ogóle żadnego problemu z dotykaniem Heleny przez brzuch. Uważam, że to jest super. Każdemu pozwalałam, kto chciał. Gdyby ktoś mnie w sklepie spytał, czy może dotknąć brzucha, to bym była z tym absolutnie okej. Okay. Bo to jest niesamowicie dziwne w ogóle uczucie, więc każdy po prostu powinien tego móc spróbować. No i nawet jak się zaczynała ślizgać po jelitach, to po prostu sama brałam rękę kogoś, kto stał obok mnie, żeby też to poczuł. Bo to jest przecież w ogóle jakieś niesamowicie abstrakcyjne i dziwne. Ale ciąża to są w ogóle same dziwne odkrycia. Na przykład odkrycie takich dziwactw swojego ciała. Ja w ogóle myślałam, że wiecie, jak będę w ciąży, to będę to, jak te wszystkie takie dziewczyny z Instagrama w tych boho sukniach, tam z tymi włosami pięknymi, z tą cerą lśniącą jakby masłem wysmarować i z tymi wiankami i w ogóle. I że w ogóle w ciąży nie przytyję i że będę taką sexy mamą. No to tak, kochani, to wygląda tylko na Instagramie. A później, i celebrytki jeszcze tak wyglądają. A później się okazuje, że niestety padło na mnie i te wszystkie plagi ciąży, jakie mogłam mieć, to po prostu miałam. I już pomijam to, że przez pierwsze 3 miesiące miałam nieustanne mdłości. Nieustanne. One nigdy nie przychodziły. Rano, w ciągu dnia, wieczorem. One były non-stop. To jest po prostu... To jest trochę to samo, co się czuje po melanżu rano. Czyli takie okropne uczucie, że się budzicie i tak... Niedobrze w brzuszku i głowa boli. I starzy górale mówią, że po prostu wtedy trzeba sobie, wiecie, no, pomóc i sobie puścić pawia. Ale niestety okazało się, że w tym stanie to jest trochę jak po melanżu, ale ten stan nigdy nie mija. W sensie można pawia nawet 6 razy puścić, ale to uczucie tego takiego nie mija. I to był dla mnie szok, bo nie znam drugiej osoby, która miała tak chorobliwy stan w tych pierwszych miesiącach. No i wszyscy rozkładali ręce i kogo nie prosiłam o poradę, to jak już ją otrzymywałam, to nie działała. Albo słyszałam po prostu, że no tak jest, no ciąża to ciąża. Nie ma na nią lekarstw. Więc jak ktoś kiedykolwiek, nie wiem, ktoś kto mówił po prostu, że ciąża to nie choroba, to jest albo po prostu czyimś kurwa szechem i chciał mieć pracownika wydajnego, albo po prostu nie ma empatii, no. Albo jeszcze jej nie ma, bo po prostu jeszcze mu się taka ciąża nie trafiła. Ciąża to jest choroba moim zdaniem i nigdy nie wiadomo jaka będzie. Bo to jest jak noszenie w brzuchu, wiecie, no to Pokemona, no. W sensie nie wiesz, co się wykluje, ale też nie wiesz, jak się będziesz czuć. I ja się czułam fatalnie. W sensie oszczędzę wam szczegółów. Może kiedyś o tym opowiem w jakimś bardziej odpowiednim do tego medium, w jakimś po prostu dziecięcym, a nie w moich podcastach. Ale ciąża to jest fatalnie ciężki stan dla organizmu. I tylko moi bliscy, którzy widzieli mnie na własne oczy, wiedzieli, ile dramatów zdrowotnych miałam. I jak Aneta trzyma takie koszmarne zdjęcie sprzed naszego wylotu do Tel Awiwu w lutym, gdzie wyglądałam po prostu, jakbym miała jakąś chorobę zakaźną tropikalną. Naprawdę to było bardzo trudne. No. W ogóle się nie docenia, słuchajcie, w dzisiejszych czasach tego, co się odbywa. W sensie, przecież to jest jakiś kosmos. Organizm się rozmnaża. Wiecie, polipy się dzielą i tam oczywiście się mnożą i płciowo, i bezpłciowo. Tam kwiaty puszczają nowe liście, kury znoszą jajka, wiecie. A kobieta w 2020 roku nie dość, że zapierdala do roboty, robi obiady, zajmuje się dzieckiem innym, utrzymuje swój organizm przy życiu i jeszcze, jednocześnie jeszcze ten ciągle jej organizm zsie energię na dodatkowe funkcje, które tam się odbywają. W sensie samo życie jest męczące. Nasze ciało, już teraz sobie tego słuchamy, to co mówię, no to filtrują mocz, tam tworzą nowe krwinki, zabijają bakterie i wirusy i kopiują nasze DNA i wycinają fragmenty DNA z te złe i przełykamy ślinę, oddychamy albo dusimy się, mówiąc. I tam się tyle rzeczy dzieje przecież naraz, tak po prostu. A teraz jak do tego dochodzi jeszcze w ogóle to chore zjawisko, jakim jest dorastanie zarodka w człowieku, to już w ogóle przestaje mi się to mieścić w głowie, słuchajcie. Siedzicie sobie z taką ciężarną w knajpie i ona z wami rozmawia, a jednocześnie zużywa 1000 razy więcej energii niż wy w ogóle. Tam z 40% więcej krwi krąży w jej głowie, bo jednocześnie jej ciało jeszcze przeprowadza przecież 1000 nowych procesów. Non-stop. Tam się non-stop coś mieli. I tam co tydzień tworzą nowe rzeczy. Pisałam moją książkę właśnie jednocześnie, na przykład tworząc płuca Heleny, albo palce, czy tam paznokcie. Nie mieści mi się to w głowie w ogóle. Przeprowadziłam wywiad z Marylą Rodowicz, siedząc z siateczką, żygóweczką pod stołem. To samo na spotkaniu w Instytucie Reportażu. Siedziałam na scenie i rozmawiałam z Kamilem prowadzącym, będąc z nim w zmowie, że po prostu się mogę zżygać pod stół. No. Robiłam zakupy i na przykład w którymś momencie musiał nastąpić ten pierwszy niesamowity moment, ta pierwsza chwila, kiedy Helenie zaczęło bić serce. I wiecie, i zaczęło się pompować krew. Kiedy to było w ogóle? Czemu nie mam tego na jakimś wideo? Czemu nie było wtedy koło mnie Davida Attenborough i Krystyn Czubówny, żeby wypowiedziała jakieś takie zdanie, że oto serce Heleny zaczęło bić. Czemu? Tak, jakby chciałabym to jeszcze raz uporządkować. To się kiedyś musiało stać przecież. No, więc bycie w ciąży serio rozregulowuje cały organizm. Tyle się zaczyna dziać, że można tylko ciągle spać i jeść najpierw, bo to wysysa całą kurwa energię. Jakby się pracowało non-stop przez 6 dni w tygodniu. Podziwiam kobiety i jeszcze bardziej, jeśli mają inne dzieci niż to po prostu dziecko poza brzuchem i umieją się nimi zająć, zamiast wisieć na przykład nad kiblem bez przerwy albo spać. Podziwiam was. Ja bym nie potrafiła. A wy po prostu podziwiajcie każdą kobietę, której organizm robi tyle dziwactw jednocześnie, bo to jest biologicznie, po prostu nie mieści mi się to w głowie, niemożliwe. A dodatkowo też możecie docenić każdy dzień, że jak macie migrenę, albo zapalenie zatok, albo boli was ząb, czy macie infekcję gardła, albo wam rośnie ósemka i że was tak boli, że możecie po prostu, że możecie wziąć jakieś leki. No. Ludzie nie doceniają tego, jaki to jest przywilej móc złagodzić swój ból czymś innym niż paracetamol, który jest po prostu dla przedszkolaków. No, ale dobra, z cielesnych dziwactw to, co mnie jeszcze zaskoczyło, co sobie zapisałam, to było bardzo duże i takie ważne życiowe odkrycie. Zaraz, słuchajcie, zemdleję. Kiedy można już było wychodzić z domu? Ja o tym też trochę mówiłam w przyjemnościach sierpnia, w pierwszej przyjemności sierpnia, czyli o tej analizie kolorystycznej, bo to było właśnie w tym momencie, kiedy to się odbyło, ta analiza, kiedy było już można wychodzić z domu, bo do kwietnia oczywiście praktycznie tylko wisiałam nad kiblem i była pandemia, to się okazało, że jakoś w ciągu 2 tygodni moje ciało się tak zmieniło, że ja się w ogóle w nic już nie mieściłam. W sensie żadna bielizna, żadne spodnie, wełniane swetry mnie tak zaczęły gryźć, po prostu drapać, że zawsze mogłam nosić po prostu sweter 200% wełny i w ogóle nie mogłam go nosić na gołe ciało. Mogłam go nosić na gołe ciało, a nagle się okazało, że gdzieś jest 1% wełny i tak mnie to swędzi, że już w ogóle musiałam te swetry pochować na dno szafy. A że ja mam praktycznie w ogóle same wełniane rzeczy, to zostałam bez niczego. I trzeba się było wybrać na zakupy, bo też oczywiście paczki z Polski jakimiś rzeczami, na przykład kupionymi online, w ogóle nie dochodziły. Aż mateksy wszystkie były pozamykane, no bo COVID. Więc po pierwsze, dla przypomnienia, jesteśmy na Islandii, więc mogłam sobie wybić z bani te sukieneczki, tam te bluzeczki piękne i te wianki. No bo jednak w kwietniu i maju to jest jeszcze, no, zimno jest. No. I znalezienie czegoś, co jest ładne, nie z poliestru, i co chociaż w 1/20 mi się podoba, było masakrycznie trudne. Ale co było jeszcze trudniejsze, to dopasowanie tego czegoś do mojego ciała, które się nagle stało jakimś ciałem obcym. I ja nigdy nie miałam problemów z dobieraniem do siebie ubrań i w ogóle nie miałam pojęcia, jaką szczęściarą w ogóle przez to jestem. Po prostu brałam do koszyka coś tam M albo 38 i nara, w ogóle nie musiałam nawet mierzyć, bo miałam bardzo proporcjonalną sylwetkę. W sumie jedynym problemem dla mnie zawsze było to, żeby po prostu znaleźć coś, co mi się podoba. A rozmiar zawsze był typowy, więc no po prostu kupno czegoś to był jeden dzień, nie? I z głowy. I zazwyczaj kupowałam rzeczy na szmatach albo w Czerwonym Krzyżu i w ogóle no, nie zajmowało mi to, nie zawracało mi to, wiecie, w ogóle głowy i myśli. I to był przywilej, z którego sobie nie zdawałam sprawy. I dopiero w ciąży na własnej skórze zrozumiałam, jakby poczułam, doświadczyłam, jakim problemem są zakupy dla osób, których ciało wykracza poza przyjęte przez sieciówki normy rozmiarów. Bo nic na mnie nie pasowało. W ogóle jak wchodził brzuch, to już nie wchodziły z jakiegoś powodu barki. Jak barki wchodziły, to nagle w ramionach było za ciasno. Albo na biuście się coś nie dopinało, albo w ogóle nie wchodziło przez głowę nawet, albo się podciągało do góry, albo było za długie, czy tam za krótkie, bez kitu. Dopiero wtedy zrozumiałam, jakim piekłem dla niektórych ludzi i w ogóle dla niektórych na przykład dziewczyn jest znalezienie czegoś dla siebie. I to takie uczucie, że musisz rezygnować z własnego stylu, albo ze stylu, albo z wygody, albo wiecie, z komfortu, że nie możesz po prostu sobie kupić czegoś, co ci się podoba. I ja zawsze siedziałam w swojej banieczce i ja wiedziałam, że się mówi o tym, że tam sieciówki uznają tylko jeden wzorzec ciała, ale dopiero wtedy, kiedy moje ciało wyszło z tego wzorca, to poczułam, jak bardzo jest to wykluczające i krzywdzące. Że nie, jeżeli nie możesz znaleźć dla siebie nic, w czym się czujesz dobrze, bo ci się podoba, jest wygodne, jak musisz sobie kupić coś, co w ogóle nie... Jakby to nie definiuje ciebie, w sensie nie jest w ogóle w twoim stylu, bo rzecz w twoim stylu jest uszyta na jeden model ciała człowieka. I bardzo jest to przykre. To doświadczenie mnie bardzo dużo nauczyło i pozwoliło po prostu wejść w czyjeś buty, no bo coraz więcej się mówi o tym, że firmy odzieżowe, wiecie, tam nie szyją ubrań na ludzi, tylko na manekiny. I faktycznie, kiedy się wyprowadziłam na Islandię i tak jak opowiedziałam w odcinku o odkrywanie, zobaczyłam na basenie, ile kształtów i... ile rozmiarów mają kobiety. I dopiero wtedy, kiedy moje ciało przybrało jakiś taki dziwny, w ogóle nieznany mi wcześniej kształt, z którym nic nie mogłam zrobić. No bo tej machiny zmian już nie dało się zatrzymać. Dopiero wtedy skumałam, w jak trudnej sytuacji są dziewczyny, które są na przykład bardzo wysokie, albo bardzo niskie, albo mają, nie wiem, bardzo duży biust, albo bardzo szerokie, nie wiem, biodra i nogi, i krótkie nogi. W sensie są tryliardy możliwych kompilacji. I moje ciało się stało ciałem dziwnym, jakimś wykraczającym nawet poza standardy odzieży mama, która jest notabene w ogóle 3 razy droższa niż zwykła, bo ma na karczku napis mama. No i wszystko, co jest mama albo jest baby, to jest po prostu kosmicznie drogie. I to doświadczenie, że nagle ja jestem osobą, która musi spędzić na zakupach 4 godziny i w dodatku jeszcze wychodzi z ubraniami, które się jej nie podobają, a musi się po prostu w coś ubrać, dało mi to do myślenia. Że nie każdy się cieszy na przykład na myśl o kupieniu sobie czegoś nowego. Albo żeby się po prostu przejrzeć w lustrze w przymierzalni. Lustra w przymierzalniach powinny być wysłane, nie wiem gdzie powinny być wysłane. Po prostu razem z tymi ludźmi, którzy dobierają oświetlenie i kąt padania światła na jakąś wyspę więzienia po prostu. Bo przy tej samej wizycie w Kringlanie, w sensie w centrum handlowym w Reykjaviku, zaliczyłam jeszcze załamanie nerwowe jedno i sceneryku na środku po prostu, po tym jak sobie poszłam kupić nowe staniki, bo nagle też żadna bielizna na mnie nie pasowała. I poszłam do Lindexu, który ma w ogóle bardzo fajną filozofię rozmiarową i faktycznie tam się da kupić różne miseczki i różne obwody, ale to na co nie byłam gotowa, to zobaczenie mojego tego ciążowego ciała, które się tak bardzo gwałtownie zaczęło zmieniać w pewnym momencie, jakby w pełnej okazałości, w lustrze przymierzalni, której światło po prostu podkreślało na moim ciele wszystkie żyły, tętnice, wszystkie rozstępy, które się pojawiły i nadawały im jakiś taki zielony kolor i sprawiało, że wyglądałam bez kitu jak jakiś Hulk. Ja nie mam w domu takiego dużego lustra, żeby mnie całą objęło i w sumie jakoś nigdy nie miałam potrzeby się oglądać i śledzić, jak to moje ciało się zmienia. Ale ten widok, że jednak... No, że biust się przygotowuje do już zupełnie innej roli niż poprzednio i zmienia swój kształt i wielkość i umiejscowienie i kąt opadania. To mnie bardzo zaskoczyło, bo to się stało bardzo nagle, jakoś w skali tygodnia. I wcale nie byłam zadowolona z tego widoku, no bo cycki, które się ogląda, słuchajcie, gdzieś tam na Instagramie czy w gazetach, no to są cycki bez tych takich żył niebieskich, ani bez czerwonych kreseczek rozstępowych. I w normalnym lustrze w domu w ogóle nie było widać tych zmienianych kolorów. I do tego jeszcze się okazało, że ten żaden rozmiar na mnie nie pasuje. Więc wszystko mnie gniotło, gdzieś tam uciskało, swędziały, jakieś lamówki. Nigdy nie wiązałam zakupów bieliźnianych z jakimś przykrym doświadczeniem. Lubiłam je tak naprawdę. Do tego dnia, kiedy chyba puściły mi wszystkie emocjonalne zawory i mimo mojego pełnego zrozumienia dla tego, jak się beznadziejnie fizycznie czuję i że wszędzie muszę nosić ze sobą torebkę foliową z tajskiej knajpy, która po prostu udźwignie 2 litry kary, no, ale też 100 litrów puszczonego pawia, że znowu mi pękł zajad, który mi się nie leczył 2 miesiące, że mi się zrobił łupież w ogóle nawet nie wiadomo skąd i trądzik różowaty i że to moje ciało w ogóle nie jest pod moją kontrolą, no to mnie przerosło. I dopiero wtedy zrozumiałam, że faktycznie jakby akceptowanie swojego ciała to nie jest coś, jakby to nie jest każdemu dane w prezencie. że to jest duży temat, o którym trzeba pogadać sobie z terapeutą albo zwierzyć się koleżance. I zrozumiałam, że unikanie tematu dotyczącego swojego ciała, jakby ignorowanie go, jest proste tylko dla osoby, która nie ma takich problemów i ma ciało w normie. I wtedy się zajebiście proste się ze sobie tak gadać o body positive i tam sobie łatwo bez rozstępu mówić, tak, normalizujemy rozstępy. Bo nie musisz się sama zmagać z tym, że nagle twoje ciało dostaje tych rozstępów. I choćby nie wiem, jak je normalizować, to ty nie chcesz tego po prostu, co się dzieje. I tyle. No. Także no to było takie... Jezu, zaraz się przekręcę. To było takie ciążowe odkrycie, którego nie przeczytałam w żadnej z książek. Ani nie obejrzałam w żadnym filmie, no, ani się tego nie mogłam dowiedzieć na żadnym kursie. Kolejna zagwozdka ciążowa. Uwaga, pytanie otwarte. Ustaliliśmy sobie, że ciąża jest jakimś stanem kosmicznie dziwnym. To jest zajebista praca w ogóle. Ciało po prostu robi taką robotę. Z naszą współpracą oczywiście, ale nasz organizm opór się przygotowuje do zrobienia czegoś ciężkiego, skomplikowanego. I to ciało się zmienia, pojawiają się te żyły, te kreski, to ciało nabiera jakiegoś takiego dziwnego kształtu. No zmienia się. Ale z mega ważnego powodu. To jest w ogóle, to jest lepsze, bardziej jakby takie dziwne i takie niesamowite niż przebiegnięcie maratonu albo nie wiem, ultramaratonu w górach. Jakby po przebiegnięciu, jak biegniesz maraton w górach, to nie masz o 40% więcej krwi w organizmie niż normalnie. I tak trudno, nie wiem, nie jest tak trudno oddychać. A po przebiegnięciu wszystkich maratonów, to się wszyscy chwalą tym medalem, jak tam sobie coś zadrapią, to pokazują te blizny i mówią, o, tutaj, tam na Ranmagedonie się zadrapałem na ostatniej prostej. A po tym zajebistym osiągnięciu ludzkiego ciała i że po tym, że w danym brzuchu był inny człowiek, a później został wyjęty z tego brzucha i to nagle kobiety robią wszystko, żeby tego absolutnie jak najszybciej jakby nie było widać. Żeby ukryć ten fakt. I w ogóle nie ma takiego, wiecie, że oto ciało moje tego dokonało, tylko powstaje cała branża, cały przemysł, który zarabia na tym, żeby móc jak najlepiej ukryć fakt dokonań tego ciała. Że jakby wszystkie firmy nagle mówią, że musimy się pozbyć rozstępów i tam ujędrnić na nowo i nie możemy mieć celulitu i zakryć coś tam i schudnąć i podciągnąć cycki albo rolować sobie coś tam, brzuch smarować jakimś tam tłuszczem z kaczki, nie wiem, no żeby wrócić do formy sprzed ciąży. Jakby dziwne to jest, nie? W sensie to jest dla mnie jakby biologicznie i cywilizacyjnie super dziwne, nie dziwne, że ludzie nie chcą pokazywać, że tak, oto mam rozstępy, no bo w tym brzuchu był człowiek kiedyś, no. Więc wtedy, kiedy wy robiliście obiad, ja robiłam obiad jednocześnie w brzuchu robiąc nowe życie. No, tylko nagle kobiety chcą ukrywać fakt, że to ciało kiedyś było w ciąży. Dziwne to. Nie rozumiem tego. Dziwnymi rzeczami się po prostu w 2020 roku ludzie szczycą, a zapominają o tym, co, no wiecie, takie bardziej meaningful, po angielsku powiem. No, ciekawe. No i takich rzeczy się nie da dowiedzieć z książek. No, moja ciąża była, nie była dla mnie zaskoczeniem, no bo może zaskoczyło mnie, że po prostu jestem szczęściarą i że bardzo szybko się wydarzyła. Dziękuję losowi, że udało mi się spełnić to marzenie, bo zawsze marzyłam o tym, żeby się móc dzielić ze światem z jeszcze jedną istotą, z tą istotą z brzucha i jej pokazać lodowce i wulkany i małe owce w maju, jak podskakują w miejscu, jak widzą samochód i robić rano śniadania, żeby je rozwalać na podłodze i wgniatać w dywan, malować farbami kamienie z jednej plaży i iść z nimi na inną, żeby trochę świata zwiedziły. Sadzić zioła na przykład wiosną i patrzeć jak rosną, albo sadzić cebulki, przebiśniegów jesienią, żeby móc je oglądać pod lupą na wiosnę. No i bycie mamą było dla mnie zawsze jakimś dużym marzeniem. No. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę mieć Helę w brzuchu, zdrową i taką kajakarską, aktywną. W ciąży zaskoczyło mnie jeszcze bardzo wiele różnych rzeczy. No, na przykład o tym, że jak zajebiście trudnym zakupem jest zakup wózka i że one potrafią kosztować tyle, co samochody i w ogóle to jest tak samo skomplikowane jak kupno samochodu albo komputera. Że jak ma coś tam, to nie ma czegoś innego. Jak jest mały, to coś tam. Jak jest duży, to też inne. No kurwa, ludzie, kupno wózka to jest trudniejszy dylemat niż cokolwiek innego. Każdy jest w ogóle w tej kwestii ekspertem. Każdy, kto choć raz miał wózek. Więc każdy ma inne zdanie, koła pompowane, czy tam żelowe, czy ciężki lepiej kupić, czy jeśli chodzi o islandzkie wichury, czy ciężki, czy lekki, czy składany tak, czy srak. No mówię wam, po prostu kupno wózka to jest jakiś koszmar i w ogóle ludzie mają taką wiedzę na ten temat, jakby to dotyczyło samochodów, no serio. Zaskoczyło mnie też to, w jak różny sposób można w ogóle emocjonalnie podchodzić do tych samych rzeczy i że syndrom wicia gniazda jako takie przeprogramowywanie swojej przestrzeni i pozbywanie się śmieci z domu i porządkowanie i remontowanie i te zmiany w przestrzeni, one potrafią doprowadzić po prostu z frustracji do takiej emocjonalnej tragedii wręcz. Potrafiłam, słuchajcie, patrzeć na komodę i się popłakać z irytacji, bo mi się tak nie podobała i nie pasowała do reszty mieszkania. Nagle. Wcześniej była okej, ale już przestała mi pasować. Więc bardzo dużo rzeczy mnie zaskoczyło i dzieliłam się nimi na bieżąco z przyjaciółmi i rodziną. I przeżywałam ten czas najspokojniej, jak się dało. Dlatego też o tym nie mówiłam. To jest bardzo intymny czas, taki bardzo osobisty, niepowtarzalny. Dlatego katalogowałam go sobie podcastami do szuflady. Podcastami do szuflady i kiedyś będę mogła do nich wrócić. No. Poprzedni odcinek o celebracji i o świętowaniu powstał też dlatego, że porządkowałam sobie zdjęcia ze wspaniałych chwil celebrowania Heleny. I jak byłam w Warszawie na jeden dzień, to Nimira udekorowała mieszkanie w napis Hela z takich balonowych liter i zrobiła taką kurtynę z takich świecących konfetti i było piwko 0% i beza i były zdjęcia i macanie brzucha i jedzenie kary spod domu. No to była wspaniała celebracja i wszędzie były cekiny, a napis Hela później zamienił się w napis Ela, co też było miłym akcentem. A na Islandii w sierpniu Aneta mi urządziła baby shower, taki piękny, no najpiękniejszy, jaki sobie mogłam wymarzyć. Przede wszystkim ja nigdy nie marzyłam o baby shower, jako o imprezie, tylko zarezerwowałyśmy na lipiec świetną chatę w Polsce, pośrodku niczego. Miały być zapiekanki z piekarnika i leżenie, wiecie, na leżaczkach, na ganku, w gaciach i lenienie się 4 dni w otoczeniu najbliższych mi dziewczyn. Ale przyszła pandemia, no. I niestety się nie udało poświętować w Polsce. Tylko pojechaliśmy, żeby przynajmniej chociaż rodzice, dziadek mogli zobaczyć mnie z brzuchem i żebyśmy trochę czasu, no te 4-5 dni w Polsce spędzili razem. Dlatego miałam baby shower na Islandii, w ogrodzie botanicznym, w takiej pięknej, nie wiem, to się nazywa na werandzie. I był wspaniały, piękny tort, były figi faszerowane wegańskim serkiem, były balony z Helem, owoce, różne pasty na chlebek pyszny, lemoniada różana była. Helena dostała od cioci przepiękne prezenty w ogóle, bez kitu. Taką ręcznie robioną makramę na ścianę i karuzelę z takimi egzotycznymi zwierzątkami robioną na szydełku i rożek w kaczory. Słuchajcie, no wyprawkę Hela ma pierwsza klasa. Dostała nawet ręcznie robionego myszojelenia. Więc wszystkie te rzeczy czekają na nią tutaj w mieszkaniu. No. Nie wiem, co jeszcze wam mogę powiedzieć z okazji tej nowiny. Zaraz się uduszę już. Mówię 32 minuty i już serio jestem cała spocona. Więc no, chciałam się podzielić, że jestem szczęśliwa. Spokojna. Podekscytowana i gotowa. Miałam taką listę rzeczy, które chciałam zrobić do porodu, czyli na przykład napisać książkę, dalej prowadzić podcasty, przeczytać wszystkie części Harry'ego Pottera od początku, obejrzeć wszystkie filmy jakieś zaległe, obejrzeć wszystkie 7 sezonów Orange is the New Black, doczekać do nowego sezonu na wspólnej, co się udało, wydać tę książkę, wysłać paczki wszystkie i kartki pocztowe do wszystkich patronów. Więc posprzątać całe mieszkanie gruntownie, tą komodę zasraną, ukryć, która mnie irytowała, kwiaty poprzesadzać, wiecie, no jakby lista była bardzo długa. I jak już słuchacie tego odcinka, to znaczy, że jestem w domu, szczęśliwa, w nowej roli. Moje życie się zmieni i ja nie jestem, słuchajcie, osobą, która zakłada, że skoro sprowadzam na świat dziecko, to ono się musi do mnie dostosować i ja będę prowadzić taki sam styl życia, jak prowadziłam. Mam natomiast podejście, że teraz nie muszę nic i niczego. A co będę mogła i kiedy, to będzie zależało od Helenki. No i więc to ona jest teraz numerem 1. Faktycznie zmienia się perspektywa na niektóre sprawy. No kiedy na prowadzenie wysuwa się jakiś tam inny temat. No. Chcę się dać, słuchajcie, ponieść trochę tej nowej rzeczywistości, bo to jest czas niepowtarzalny w życiu. Nie chcę, żeby mnie coś ominęło. Chcę się skupić w 100% na Helence i na tworzeniu wspomnień związanych z tym czasem. Dać jej takie 100% uwagi. Dlatego udaję się na prawdziwy urlop macierzyński. Na Islandii są to 4 miesiące dla mamy, 4 miesiące dla taty i 2 do podziału. Dlatego postanowiłam, że ja wezmę 4, a mój konkubent Mateusz weźmie 6, żebym też mogła wrócić do rutyny nagrywania, ale też się zająć kolejnym ogromnym projektem, o którym mi się nawet nie śniło nigdy, a który się ma szansę spełnić, jeżeli przysiądę do pracy już wkrótce. No i to będzie taka rzecz, która... No słuchajcie, no aż mi słabo, jak myślę o tym, ale nie będzie to kolejna książka, nic takiego, ale to będzie równie super. No, dlatego podczas mojego urlopu macierzyńskiego nie będzie odcinków. wrócą, kiedy wrócę ja, jak Helena będzie gotowa, jak ja będę gotowa, jak już będzie po prostu na to pora. Podcasty to nie jest najważniejsze, co się dzieje na świecie, a niektóre chwile to po prostu, no one już się nie powtórzą. No i nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, słuchajcie, zaraz zamdleję. Życzcie mi powodzenia, dużo spokoju, bez niczyich porad i komentarzy, żebym nadal miała czas po prostu na nocne memy na Instagramie i żebyśmy z Amadeuszem się dobrze zaadoptowali do tych nowych ról. No, ściskam was serdecznie i idę gotować obiad, bo w ciąży jak się nie zje czegoś przez 30 minut, to już można zacząć się wgryzać w biurko albo w tynk z wilczego głodu. Także do usłyszenia za kilka miesięcy. Pa!